Zawsze są jacyś oni. I to oni są problemem. Nasz świat lepiej by wyglądał, gdyby nie oni. Moje życie wyglądałoby inaczej, gdyby nie oni. Bo zawsze są jacyś oni. I ci oni czasami występują w liczbie pojedynczej, czasami w liczbie mnogiej, ale zawsze są jacyś oni. W gabinecie u terapeuty siedzi małżeństwo, które znalazło się na zakręcie swojej relacji i on patrzy na nią i mówi, to ona jest problemem. Gdyby nie ona, nasze relacje wyglądałyby inaczej. Gdyby nie ona, nie kłócilibyśmy się tyle. A ona patrzy na niego i mówi, to on jest problemem. Gdyby nie on, to byłabym szczęśliwa. Gdyby nie on, nie byłoby powodu do kłótni, bo zawsze są jacyś oni. A potem patrzymy trochę szerzej, poza cztery ściany naszych domów, na nasze osiedle i mówimy, to oni są problemem. To dzieciaki osiedlowe, które psują, niszczą, brudzą, hałasują, piją, palą, przeklinają. To osiedle byłoby takim spokojnym, idealnym miejscem do życia, ale to oni są problemem. A potem patrzymy jeszcze dalej, poza granicę naszego osiedla, poza granicę naszego miasta, na nasz kraj i mówimy, to oni są problemem. To ci politycy, którzy kłamią, którzy kradną, którzy kombinują i jedyne co prawda to się kłócić. Gdyby nie oni, to nie mielibyśmy tyle afer. Gdyby nie oni, to nasze życie byłoby łatwiejsze. Mielibyśmy niższe podatki, lepszy system edukacji i lepszą służbę zdrowia. To oni są problemem, bo zawsze są jacyś oni. A potem patrzymy jeszcze szerzej na cały świat i mówimy sobie, ten świat byłby wspaniałym miejscem do życia, gdyby nie oni. Gdyby nie ci źli ludzie, którzy kradną, zabijają, oszukują, krzywdzą, wyzyskują, wykorzystują. Gdyby nie oni, ten świat byłby wspaniałym miejscem do życia, bo zawsze są jacyś oni. I tak idziemy przez życie i myślimy sobie, że to ci oni sprawiają, że nasz świat jest popsuty i nasze życie jest popsute. I ten sposób myślenia bynajmniej nie jest nowy, bo w czasach Jezusa religijni przywódcy, arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze myśleli bardzo podobnie. Patrzyli na swój świat i patrzyli na Boże Słowo i wiedzieli, że Bóg powiedział w swoim prawie, że jeżeli Boży lud będzie przestrzegał Jego prawa, będzie żył zgodnie z Jego zasadami, to Bóg będzie mu błogosławił. A jeśli nie, to będzie na różne sposoby przypominał o tym, aby do Niego wrócili. I patrzyli na swoją historię. I ostatnie kilka stuleci to kolejne okupacje kolejnych pogańskich królestw. A to dlatego, że byli niewierni Bogu i wszyscy o tym wiedzieli. A więc jedyną szansą na odzyskanie wolności i na błogosławieństwo jest powrót do Boga. I faryzeusze z tych wszystkich religijnych grup byli najbardziej gorliwi i skrupulatni w przestrzeganiu Bożego prawa, w stosowaniu Go, w studiowaniu i we wprowadzaniu Go w życie. Ale mimo, że byli tacy gorliwi, to wolność nie nadchodziła. A dlaczego nie nadchodziła? No bo byli jacyś oni. Byli ci oni, którzy nie przestrzegali Bożych zasad, którzy ignorowali Boga, którzy za nic mieli Boże prawo, którzy żyli jak chcieli, którzy byli źli, wybierali zło i jeszcze tego zła zachęcali innych. Byli jacyś oni, którzy byli problemem. I właśnie w takich okolicznościach Jezus opowiedział jedną ze swoich historii, przypowieści. Wywrotowych historii, które wywracają nasze spojrzenie na Boga, na świat i na nas samych. I ta historia zaczyna się bardzo niewinnie, ale bynajmniej nie kończy się niewinnie. Jezus tymczasem znów odwołał się do przykładu. Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który przygotował wesele swojemu synowi. Posłał poddanych, by zwołali na uroczystość gości. Lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych, powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe, mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte. Przyjdźcie na wesele. Oni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego handlu, a pozostali schwytali jego sługi, znieważyli lub pozabijali. Król rozgniewał się, posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. Co za zakończenie historii o zaproszeniu na ślub. A ta historia zaczynała się w tak niewinny sposób. Oto król zaprasza swoich poddanych na wesele swojego syna. I być zaproszonym przez samego króla to było wyróżnienie i to był przywilej, bo król nie zapraszał pewnie wszystkich, tylko wyjątkowych gości. A ponadto być zaproszonym na wesele króla to też wyjątkowa przyjemność. Ponieważ jeśli to było wesele króla, syna króla, to król na pewno zadbał o to, aby było ono szczególnie huczne i wystawne. A jeśli w Izraelu zwykłe wesele potrafiło trwać kilka dni, to możemy sobie wyobrazić, ile musiało trwać wesele królewskiego syna. Jednak słuchacze tej historii, znając trochę Jezusa, już podejrzewali, że to nie jest zwykła historia o zwykłym zaproszeniu na jakąś ucztę, na jakieś wesele, bo Jezus posługiwał się językiem podobnym do Starego Testamentu, gdzie prorok Izajasz mówił o wielkim zaproszeniu, jakie Bóg ma na ucztę, którą nazywano ucztą mesjańską. A ci religijni ludzie doskonale wiedzieli, że, tak przynajmniej wierzyli, że żeby być na tą ucztę zaproszonym, trzeba zasłużyć, bo ta uczta bynajmniej nie jest dla wszystkich, tylko dla wybranych. Dlatego słuchali tej historii Jezusa i się dziwili. Dziwili się temu, jak ta historia przebiegała. No bo to jest przypowieść. A przypowieść nie byłaby przypowieścią, gdyby coś nagle nie stanęło w poprzek, gdyby coś się nie wykoleiło, bo to jest wywrotowa historia, która wywraca nasz sposób myślenia o Bogu, o świecie i o nas samych. I tak też było w tej przypowieści. Zaczyna się zwyczajnie. Król zaprasza na ucztę, na wesele. Ale dalej już nie jest zwyczajnie, robi się dziwnie, bo zaproszeni nie chcą przyjść. I żeby zrozumieć, jak bardzo to jest dziwna sytuacja i niewłaściwa, trzeba uświadomić sobie, jak wyglądały zaproszenia na uczty w tamtych czasach. One przebiegały w dwóch etapach. Jeżeli ktoś kogoś zapraszał na ucztę, albo wesele, albo przyjęcie, to najpierw szedł osobiście albo wysłał swoich posłańców, aby zaprosić. Przyjdziesz na ucztę? W piątek po południu będzie uczta. I ktoś mówił, tak, przyjdę, oczywiście, bardzo chętnie, z przyjemnością będę z tobą świętował. A potem, kiedy nadchodził moment uczty, kiedy nadchodził piątek, było po południu, to wysyłał swoich posłańców, aby zgromadzić tych zaproszonych gości, aby ich zwołać, aby im przypomnieć, hej, uczta gotowa, albo za chwilę uczta się zacznie, przyjdźcie. A więc zaproszeni goście przyjęli zaproszenie, ale kiedy uczta była gotowa, oni nie przyszli. To tak, jak gdybyś ty organizował przyjęcie urodzinowe. Masz urodziny, 50 lat, taka okrągła rocznica. I dzwonisz do swoich przyjaciół. I dzwonisz i mówisz, słuchajcie, w piątek o godzinie 18 chciałbym zrobić przyjęcie urodzinowe i byłoby mi bardzo miło, gdybyście zaszczycili mnie swoją obecnością i chcieli ten dzień, ten ważny dla mnie dzień świętować ze mną i z moją rodziną. Czy przyjdziecie? Ależ oczywiście dziękujemy, że o nas pomyślałeś. Z całą wielką przyjemnością przyjdziemy i będziemy z tobą świętować, bo to przecież taka wyjątkowa okazja. A ty się przygotowujesz przez cały tydzień, robisz zakupy, pieczesz ciasta, już gotujesz pewne rzeczy wcześniej, a potem w piątek kilka godzin spędzasz w kuchni, przygotowując te wszystkie dania, potrawy. Cała rodzina pomaga, zastawia stół, żeby wszystko wyglądało pięknie. Jest piątek, godzina 18, a gości nie ma. 18:15, gości nie ma. 18:30, gości nie ma. Więc dzwonisz do nich i pytasz się, coś się stało, coś się wydarzyło? A nie, słuchaj, wiesz co, byliśmy właśnie w galerii i zobaczyliśmy, że jest premiera naszego ulubionego filmu, który czekaliśmy tak długo, więc postanowiliśmy pójść do kina. Ale jak to? Przecież są moje urodziny. No tak, ale taka premiera nie zdarza się często, to jest tylko raz. No moje urodziny też są raz, na 50 lat. Ale kogo obchodzą twoje urodziny? W nosie mam twoje urodziny. Niektórzy nie powinni tak długo żyć w ogóle. Daj spokój swoimi rodzinami. I być może nie wynajmiesz ludzi z mafii, aby zrobili porządek z takimi gośćmi, którzy nie chcieli przyjść na urodziny. Ale jestem głęboko przekonany, że każdy z nas poczułby się paskudnie. I być może to oznaczałoby nawet koniec przyjaźni. Bo tak się nie postępuje. I tak właśnie zdarzyło się w tej historii. Zaproszeni goście przyjęli zaproszenie samego króla na wesele jego syna. A kiedy nadszedł dzień wesela, kiedy nadszedł dzień imprezy, wszyscy powiedzieli, mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Jeden poszedł do handlu, drugi na pole. Więc król wysyła kolejnych posłańców i przypomina, hej, wszystko gotowe, już dania są, już stygną. A oni nie tylko odmówili tym posłańcom, ale czytamy, że ich złapali, skopali, a niektórych pozabijali. A w tamtych czasach zlekceważyć posłańca to tak, jakby zlekceważyć tego, którego posyła. A więc zlekceważyli samego króla. A tak się nie robi. Dlatego król wysłał swoje wojsko, kazał wytracić tych morderców i puścił z dymem ich miasto. Słuchacze stali trochę przerażeni. Co to za historia? Nie takiego zakończenia się spodziewali. Zadawali sobie pytanie, kim są ci ludzie, którzy zignorowali króla? Kim są ci oni, którzy w ten sposób potraktowali króla i jego syna? A wiedzieli też, że to historia o Bogu. Kim są ci oni, którzy tak potraktowali Boga? I chociaż Jezus tego nie wyjaśnił w tej historii, to przynajmniej niektórzy słuchacze doskonale wiedzieli, kim są ci oni. Ponieważ to jest trzecia historia, którą Jezus powiedział, trzecia historia na ten sam temat. Jezus właśnie dyskutował z uczonymi w piśmie, z religijnymi przywódcami, z faryzeuszami, arcykapłanami i opowiedział mi historię o ojcu, który miał dwóch synów. I do jednego z nich mówi, synu, pójdź do winnicy i pomóż mi w pracy. A syn mówi, nie chce mi się. Ale potem poszedł i pomógł. A drugi syn do drugiego mówi, synu, pomóż mi w winnicy, idź popracuj trochę. A on mówi, ależ oczywiście, pójdę z przyjemnością, ale nie poszedł. I Jezus pyta się słuchaczy, który z nich wypełnił wolę ojca? No ten, który poszedł. A potem mówi do nich, i tak celnicy, grzesznicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Bożego Królestwa. Bo chociaż na początku mówili Bogu nie, to mnie słuchają, a wy nie. A potem, żeby mieć pewność, że oni naprawdę załapali, opowiadam jeszcze jedną historię o człowieku, który miał winnicę. I ta historia zaczyna się dokładnie tak jak przypowieść o winnicy z Księgi Izajasza, gdzie Izajasz mówi o winnicy jako o Izraelu, narodzie izraelskim. I tutaj jest winnica, która ma swoich opiekunów, dzierżawców. Bo pan winnicy powierzył tą winnicę rolnikom, aby się nią opiekowali. A kiedy nadchodzi czas plonów, wysyła swoich sług, aby odebrali część plonów, zapłatę za dzierżawę. Ale dzierżawcy nie chcą dać tej zapłaty. Znowu pobili, skopali tych sług, niektórych pozabijali, więc pan wysyła kolejnych. I znowu to samo. Pobili, skopali, pozabijali. Więc pan mówi, wyślę swojego syna. Jego na pewno uszanują. Oni zobaczyli syna właściciela winnicy i powiedzieli, zabijmy go, a winnica będzie nasza. I tak zrobili. I znowu pan wysyła swoje wojsko, aby odebrać im winnicę. A potem Jezus mówi, i tak Boże Królestwo będzie wam odebrane. I Mateusz dodaje, i ci religijni przywódcy zrozumieli, że mówił o nich. I co zrobili? I zastanawiali się, jak złapać Jezusa. Po co? Aby go zabić. Aby zrobić dokładnie to samo, co zrobili słudzy, ci rolnicy przy powieści Jezusa. Oni wiedzieli, kim są ci oni. Oni myśleli, że to oni, jacyś oni są problemem. A Jezus mówi, to nie jacyś oni, ale to właśnie wy. I oni wiedzieli, że to oni są tymi, którzy odmówili Ojcu. To byli ci, którzy, w tym powierzono naród izraelski pod opiekę, ale oni postanowili zabić syna właściciela. I oni wiedzieli, że to oni odmówili królowi zaproszenie na ucztę. To o nich. I ich problem bynajmniej nie polegał na tym, że byli religijni. Ich problem nie polegał na tym, że studiowali wnikliwie Boże prawo. Ich problem nie polegał na tym, że próbowali skrupulatnie to prawo stosować w swoim życiu. Ich problem nie polegał na tym, że oczekiwali, aż pewnego dnia Bóg zaingeruje w historię ich narodu. Ale ich problem polegał na tym, że kiedy Bóg do nich przyszedł w osobie swojego syna, to oni go odrzucili, bo uważali, że go nie potrzebują, że sami są dość dobrzy i on do niczego nie jest im potrzebny. C.S. Lewis powiedział, że próżny człowiek nie może poznać Boga, bo próżny człowiek zawsze patrzy na wszystkich z góry, zawsze patrzy w dół. Patrzy na wszystkich z góry, więc nigdy nie patrzy do góry. A ponieważ nie patrzy do góry, to nie może poznać Boga. I są ludzie, którzy są przekonani co do tego, że Bóg im nie jest potrzebny, bo są dobrzy. Są tacy, którzy myślą, ja wychowałem się w chrześcijańskim kraju, urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie, czasami chodzę do kościoła, jestem dobrym człowiekiem, ja nigdy, i tutaj wymieniają całą listę złych rzeczy, których nigdy nie zrobili. Nie zabiłem, nie okradłem, nie zdradzam żony, jestem dobrym człowiekiem. Są tacy, którzy mówią, ja nawet nie potrzebuję się nawrócić, bo ja jestem lepszy niż ci ludzie, którzy chodzą do kościoła. Ja jestem bardziej moralny i bardziej przyzwoity. Jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem, który identyfikował się jako agnostyk, a może nawet ateista już. Ja mówię do niego, wiesz, to jest wygodna pozycja, w której jesteś, bo ty sam definiujesz, co jest dobre, a co jest złe. Przed nikim nie odpowiadasz. On się oburzył, mówi, to co sugerujesz, że jestem złym człowiekiem? Nie, nie, wręcz przeciwnie. Możesz być najlepszy. Ale ty sam decydujesz, co jest dobre, co jest złe. I możesz być najlepszy, ale ta dobroć nikogo nie zbawi. Bo kiedy uważnie wsłuchujemy się w tę przypowieść Jezusa, w tę historię, to odkrywamy, że bez względu na to, jak dobry jesteś, odrzucając zaproszenie Jezusa, wybierasz wieczność bez Jezusa. To właśnie Jezus chciał zakomunikować religijnym przywódcom, faryzeuszom i tym wszystkim ludziom, którzy uważali, że sami są dobrzy, dość dobrzy, żeby Bóg ich przyjął. Jednak ta historia w tym miejscu się nie kończy. To przypowieść, przed nami kolejny zwrot akcji. Czytamy dalej. Następnie król powiedział do służby, wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na weselu tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych. I zapełniły się miejsca przy stole. To król mówi, uczta gotowa, goście nie przyszli, ale idźcie. Idźcie na rozdroża, idźcie na skrzyżowania dróg i zapraszajcie wszystkich, kogo się da. Zapraszajcie dobrych i złych. Poważnie, dobrych i złych? Tak, dobrych i złych. Każdego. Każdy jest mile widziany, każdy jest zaproszony. Bo tak właśnie działa Boże Królestwo. Ono jest otwarte dla wszystkich. I Bóg zaprasza wszystkich. Tych, którzy mają skomplikowane życie, skomplikowaną przeszłość, którzy mają wiele grzechów na swoim sumieniu. I tych, którzy mają poukładane życie. Bóg zaprasza wszystkich. I to jest obraz Jezusa, którego znamy z Ewangelii i którego kochamy i który nas pociąga, bo ten Jezus przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi. I ci ludzie, bardzo różni, odpowiadają na to zaproszenie. Jedną z takich osób, która odpowiedziała na to zaproszenie, była Hilda Filipiensi. W jednej ze swoich książek opisuje kobietę, która kiedyś była prostytutką. I opowiada o tym, w jaki sposób oddała swoje życie Jezusowi. I mówi, każdy w swoim życiu ma kogoś, na kogo może patrzeć z góry. Ale my, prostytutki, takich ludzi nie mamy. Bo my jesteśmy na samym dnie. Rodziny się nas wstydzą. Żadna matka nie popatrzy w oczy swojej małej córeczki i nie powie, mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz dobrą prostytutką. Wiemy, co ludzie o nas myślą. Wiemy, jak nas nazywają, jak nas wyzywają. Jesteśmy na dnie. A kiedy jesteś na dnie, to jedyny kierunek, gdzie możesz patrzeć, to do góry. Dlatego, kiedy Jezus przychodzi i zaprasza, to my odpowiadamy. I właśnie dlatego Jezus powiedział, że celnicy, grzesznicy i prostytutki wyprzedzają tych religijnych i tych, którzy myślą o sobie, że są dobrzy. Wyprzedzają ich na drodze do Bożego Królestwa. Bo Jezus przychodzi do wszystkich. bez względu na to, jak bardzo skomplikowane jest Twoje życie, bez względu na to, co zrobiłaś, co zrobiłeś, bez względu na Twoje grzechy, na Twoją przeszłość, na Twoje zmagania, problemy. Jezus przychodzi do wszystkich bez względu na to, jak zły jesteś. Jezus zaprasza Cię takim, jaki jesteś. On zaprasza każdego. On chce widzieć w swoim królestwie i przy swoim stole każdego. I to byłoby cudownie w tym miejscu, w tej historii postawić kropkę. Ale to jest przypowieść. A w przypowieści zawsze coś musi się wykoleić. I coś musi stanąć w poprzek, bo to wywrotowa historia. I tak też było i tym razem. Dalej czytamy tak. Wówczas wszedł król. Chciał się przyjrzeć zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał, nie mając weselnej szaty. A ten on nie miał. Król natomiast rozkazał swojej służbie: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Chyba ten król miał zły dzień, najpierw spalił miasto, teraz gościa, który przyszedł na ucztę bez odpowiedniego ubrania, kazał związać i wyrzucić w ciemność, tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami, tylko dlatego, że był źle ubrany. Dość szorstko go potraktował, ale czy tak do końca szorstko? Wyobraź sobie, że jesteś zaproszony na ślub. Ślub swoich przyjaciół. Tego dnia całe miejsce wygląda pięknie, jest przystrojone i wszyscy goście wyglądają wspaniale. Wszystkie panie są piękne, a panowie wyglądają lepiej niż zwykle. I nagle rozpoczyna się uroczystość weselna rozpoczyna się ślub, jest piękna muzyka i pojawia się panna młoda, która po prostu olśniewająco. Jej tata ją prowadzi do przodu i ona idzie uśmiechnięta, rozgląda się, patrzy na swoich gości, wszyscy zapartym tchem patrzą na nią, jaka jest piękna. I nagle ona staje, odwraca się i idzie z powrotem. Bo właśnie zobaczyła pana młodego, który stoi w wyciągniętym dresie, w brudnych trampkach, w t-shircie poplamionym i myśli sobie: nie. I nie tylko skasuje go ze znajomych na Facebooku, ale wyrzuci go w ciemność na zewnątrz, gdzie będzie płacić zgrzytanie zębów. I to jest koniec ich relacji, bo on ją właśnie obraził. I to właśnie wydarzyło się na tej uroczystości. Niektórzy bibliści twierdzą, że był taki zwyczaj w tamtych czasach, że kiedy ktoś organizował wesele, zwłaszcza, że to było takie bardzo huczne wesele, to zapewniał szaty, weselne szaty swoim gościom. Tak, żeby wszyscy mieli odpowiednią szatę. Nie wiem, czy tak było, czy nie, ale z tej historii wiemy, że to był jedyny człowiek, który nie był właściwie ubrany. Wszyscy wiedzieli, jak się ubrać. On jeden nie ubrał się w odpowiedni sposób i tym samym nie okazał szacunku królowi i jego synowi, bo przyszedł na ucztę na swoich własnych warunkach, na swoich własnych zasadach. I nagle wszyscy się zdziwili, bo myśleli: a, to my już wiemy, kim są ci oni. Wiemy, kim są ci źli. To ci religijni, którzy myślą o sobie więcej niż powinni, to oni są źli. A okazuje się, że Jezus mówi: być może ci oni, którzy są problemem, to jesteście właśnie wy. Nauczcie. Dlatego Jezus powiedział, że wielu jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Tak naprawdę w tej historii wszyscy byli zaproszeni. I dobrzy, i źli. A religijni przywódcy, ci dobrzy, byli zaproszeni jako pierwsi. Na samym początku. I oni myśleli o sobie, że im się należy, bo oni są częścią narodu wybranego. A wśród narodu wybranego oni są tą wybraną elitą, bo są najlepsi. Więc im się należy tam być. A Jezus mówi: nie. I posługując się językiem, tym starotestamentowym językiem wybrania, mówi: tak naprawdę wybranym i częścią tego wybranego narodu jest ten, który po prostu przyjmie zaproszenie i przyjdzie na zasadach króla, uszanuje króla. I my też czasami myślimy, to oni są problemem. To oni są ci źli. To oni mają problem. Ale Jezus mówi, być może to jest tak, że trzeba popatrzeć w lustro, bo być może to ty masz problem, to ja mam problem. Czasem rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, ja przyjąłem zaproszenie Jezusa, uwierzyłem w Jezusa, ale nie chcę się okrzyć, bo po co? Nie uważam, że jest to do czegokolwiek potrzebne. Ja przyjąłem zaproszenie Jezusa, uwierzyłem w Jezusa, ale nie chcę być częścią żadnej społeczności, nie chcę służyć innym, bo nie mam ochoty. Ja przyjąłem zaproszenie Jezusa, uwierzyłem w Jezusa i wiem, że On mówi, że mamy kochać swoich wrogów, ale jej nie wybaczę i z Nim się nie pogodzę. I czasem to jest tak, że przyjmujemy zaproszenie Jezusa, ale chcemy, aby Jezus nas zmienił na tyle, na ile to jest dla nas wygodne. A Jezus, kiedy zaprasza, zaprasza Cię po to, aby zedrzeć każdego z nas nasze stare ubranie i ubrać nas kompletnie na nowo, aby nas kompletnie zmienić. Bo celem naśladowania Jezusa jest stawanie się takim jak Jezus. A więc to prawda. Jezus zaprasza Cię takim, jakim jesteś, ale nie pozwoli Ci pozostać, jaki jesteś. Jezus zaprasza Cię z otwartymi ramionami, ale On chce Cię zmienić. I dla każdego z nas to oznacza coś innego. A jeśli przyjmiesz to zaproszenie, jeśli poddasz swoje życie Jezusowi, uznasz Go jako swojego Króla, to pewnego dnia znajdziesz się na wyjątkowej uczcie, na weselu baranka. Znajdziesz się w tej uczcie, rozejrzysz się dookoła i zobaczysz, co za dziwny tłum ludzi, co za historie. Niektórzy ludzie tu w ogóle nie pasują, ale tutaj są. A potem patrzysz na samego siebie i powiesz, ja tutaj też nie pasuję, ale jestem. I kiedy uczta się rozpocznie, już będzie trwała, nagle ktoś zada pytanie, a ciekawe, ile to wszystko kosztowało. Taka uczta to musiała chyba kosztować fortunę. I wtedy ktoś inny powie, ta uczta kosztowała więcej niż fortunę. I Jezus za to wszystko zapłacił. I zapłacił nie srebrem i nie złotem, ale zapłacił swoim życiem. Żebyśmy mogli tu być, On oddał samego siebie. Dlatego my chcemy Mu poddać samych siebie. I tak to już jest, że odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa to nie tylko przyjść do Jezusa, ale przyjść do Niego na Jego zasadach. Dasz się zaprosić? Nie jacyś oni, ale właśnie Ty.